Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Tematem dzisiejszego spotkania jest temat bardzo trudny. Mi się wydawało, że to jest temat łatwy, o czym można mówić. Okazuje się, że to jest temat trudny, temat, który ma swoje ogromną głębię, ogromne zasoby, powiedziałbym, etyczne, moralne, teologiczne w Biblii i być może mniej w tradycji patrystycznej, aczkolwiek jest to temat, który jest bardzo bliski przede wszystkim dla mnichów i dla ludzi, którzy dla zwykłych wiernych. Adamowi i Ewie słowo przepraszam nie przeszło przez gardło, gdy Bóg zaczął rozmawiać z nimi po zjedzeniu nieszczęsnego zakazanego owocu. Wiecie o tym, że w raju istniał zakaz. Bóg stworzył Adama i Ewę, umiejscowił ich w pewnym miejscu, miejscu szczęśliwości, który nazywał się naszym po polsku to jest raj, a w języku greckim to paradosis, Eden. I było to miejsce szczególne, ponieważ szczególności tego miejsca dodawał fakt, że człowiek mógł obcować ze swoim Stwórcą. Człowiek rozmawiał z Bogiem. Jest taka powiedzenie w drugim rozdziale, że wieczorem Bóg przychodził do Adama i Ewy i oni rozmawiali, przychodził takim takim powiewie, czasami wiecie, jak jest gorąco, ponieważ Biblia była napisana dla ludzi, dla Beduinów, była napisana dla ludzi Bliskiego Wschodu, gdzie jest bardzo gorąco i każdy powiew zimniejszego powietrza jest na wagę złota. No i wiecie o tym, że Bóg zapowiedział, ze całego ogrodu możecie jeść owoce, tylko jest jedno drzewo zakazane, drzewo poznania dobra i zła. I z tego drzewa nie możecie jeść, ponieważ kiedy zjecie, to umrzecie. Była to jedyna oficjalna, jakby powiedzieć, zapowiedź, której człowiek powinien był przestrzegać. On mógł zjadać z każdego drzewa, tylko to drzewo, ono nie było inne w raju, to nie było drzewo jakieś szczególne, tylko było akurat drzewo wydzielone przez Boga. Diabeł zaczął kusić. My zresztą czytamy Biblię, a powinniśmy czytać Biblię przez cały rok. Szczególnie powinniśmy Stary Testament przeczytać przez Wielki Post. To jest bardzo ważne. Czy w języku polskim, czy kto w jakim języku sobie życzy. I tam właśnie to jest, my jako chrześcijanie powinniśmy znać te rzeczy. I ludzie zgrzeszyli. Naruszyli Boży porządek. Naruszyli przykazanie Boże. I nie zrobili jednej rzeczy. Myśmy byli prawdopodobnie jeszcze w raju. Żylibyśmy, nie byłoby śmierci, nie byłoby chorób. Skoro nie byłoby chorób, nie byłoby lekarzy, nie byłoby zimy. Człowiek nie powiedział Bogu przepraszam. I na tym polegało cały problem. Jeden z teologów, ojciec Georgi Klingier, który zmarł kilka lat temu, wybitny teolog, postać niesamowita. Zresztą nie wiem, czy do dnia dzisiejszego oprócz Władyki ktoś przewyższył go w myśli i na teologicznej. Ojciec Georgi Klingier powiedział, że człowiek obraził Boga. W pewnym sensie ma to podkład oczywiście etyczny, ale dużo w tym nie jest prawdy. Tym niemniej człowiek naruszył przekazanie i nie powiedział i od tego to przepraszam, my my powtarzamy już od momentu wygnania nas z raju. Dopiero kiedy człowiek został wygnany z raju, kiedy został zmuszony do życia w warunkach atmosferycznych, w których żyje, kiedy pojawiła się śmierć, kiedy pojawiło się skażenie, kiedy pojawiły się choroby, dopiero trzeba dojść do takiej sytuacji, żeby człowiek nauczył się mówić do Stwórcy i do współbrata przepraszam. W ogóle tamtego dnia rozmowa jakoś się nie kleiła. Ta rozmowa między Bogiem a Adamem i Ewą po skosztowaniu tego owocu, oni się schowali przede wszystkim. Bo tak oni rozmawiali każdy dzień face to face. A w tamtym momencie oni się schowali i przychodzi Bóg, mówi, a gdzie wy jesteście? Gdzie, co się z wami stało? Dlaczego przyjaciele moje dzieci, ja was urodziłem. Przecież ja was stworzyłem. Gdzie wy jesteście? To tak samo, jakby przychodził rodzic, a dzieci się pochowały. A to w psychologii nawet takie coś zostało od czasów rajskich. Kiedy ktoś coś nabroi, to się chowa. Dzieci bardzo często się chowają i zaczynają mówić, zmieniają ton mowy, zmieniają układ słów, zaczynają mówić coraz bardziej powoli. I to jeszcze z raju nam zostało. I Bóg, gdzie jesteście? A oni mówią, my schowaliśmy się, bo wstyd. A oni do tego czasu byli nadzy, ale oni nie znali wstydu. Dlaczego? Ponieważ oni, tak jak my mamy nasze ubranie, żeby nie chodzić nago, ich okrywała Boża chwała. Ich okrywała Boża łaska. Boża chwała i oni nie znali pojęcia wstydu. Oni byli jak dzieci. Dziecko nie ma wstydu. Dziecko się nie boi. Dziecko może chodzić jak dziecko i musi nie ma się do niego żalu. I tak samo nasi prarodzice. Gdzie wy jesteście? Adam, gdzie ty jesteś? Ewa, co się stało? Czy nie skosztowaliście czasami z tamtego drzewa? Ja tam mówię, nie, ja... To Ewa mnie wprowadziła w błąd. Ja to tutaj nie bardzo. A Ewa mówi, że to wąż mnie wprowadził. Nie ma słowa przepraszam. Że to wąż prowadził w tych grzech. No i tam jest te słynne słowa, kiedy Bóg mówi, że bądź przeklęty, pełzaj całe życie na swoim brzuchu i jedz praw ziemi, a wy wynocha z raju. Jeśli nie popadło słowo przepraszam, to wy wyjdźcie z raju. Nie ma takiej sytuacji. Święty Augustyn bardzo ładnie powiedział, że nie słychać tu nigdzie błagania o przebaczenie, nie słychać wołania o ratunek. Przecież to oni powinni byli wołać o ratunek. Boże, przebacz. Przecież w naszej, nie jest przypadkiem, żeby ciągle powtarzamy w naszej liturgii Gospodzie pomiluj. To, co Adam i Ewa powinni byli powiedzieć w raju, nawet w jednym słowie, my powtarzamy przez cały czas Gospodzie pomiluj. Jak już nie możemy się modlić, jak jest tam jest ciężko, to jeden z ojciec Paisji mówi, jak już padasz na nos, przychodzisz z pracy, nie wiesz, co są, za co się wziąć, bo zasynasz, to powiedz 3 razy, chociaż Gospodzie pomiluj i już Bóg będzie na siebie patrzył inaczej i to będzie taka sytuacja. Jakby nie było mało, pierwszy mężczyzna za winnego uznał poniekąd samego Stwórcę, a nie wierzę. To mówi, to ty jesteś Boże winny, że bo ty tą Ewę mi dałeś tutaj. To ona przez Ewę bezpośrednio i mąż zadziałał. W umowie obrony zrzucił wszystko na niewiastę, którą postawił przed nim Bóg. Rodzaju 3:12. To przecież ona podała mu zakazany owoc. No i się stało. Gdyby Bóg nie postawił tam Ewy, wszystko zapewne potoczyłoby się inaczej, pomyślił sobie Adam. Skoro więc Stwórca uraczył mężczyznę tak kiepską pomocą, to jak może mieć pretensje? Jak jest kierownik, który ma swojego pomocnika, no to ma się pretensje do tego, kto przysłał tego pomocnika. To jest normalne. Skoro tak. Święty Augustyn dodaje, że nasi prarodzice mataczyli, szukali wymówek, bo kierowała nimi pycha o wiele poważniejsza niż ta, która skłoniła ich do przekroczenia zakazu Bożego. stali się zupełnie innymi ludźmi. Staliśmy, pycha weszła, postawili przede wszystkim moje ja, to nie ja, to ty. I a tak oni rozmawiali z Bogiem o stworzeniu, ja czasami jak są do poczajama jeździmy, tam są te egzorcyzmy, izgnanie biesów, zresztą byliście na pewno tam, widzieliście, jak to wygląda. Przecież tam mieszka w tym biednym, zdemonizowanym człowieku, duch zły, który widział stworzenie świata, który uczestniczył również w tym całym epizodzie rajskim. Oni wszystko o tym wiedzą, oni o tym wiedzą dokładnie. A to się zdaje, ale to o wieczności. My weszliśmy w czas i w historii, i dla nas to są rzeczy. Myśmy się tak urodzili, dopiero to wszystko poznamy po naszej śmierci, po drugim zmartwychwstaniu. W przypowieści o nielitościwym dłużniku dowiadujemy się, że Pan darował słudze dług tylko na podstawie jego prośby. Jednak z tego tekstu wynika również, że sługa nie przyszedł do Pana z własnej woli i w sumie spokorniał tylko na chwilę. Przyparty do muru, przerażony widmem kary, wyjąkał słowa skruchy, a w swoim wnętrzu pozostał niewzruszony, jak przywołany wcześniej Jonasz. Pamiętamy to, kiedy przyszedł dłużnik prosić swojego mocodawcy o darowanie mu długu. No to mówię, no to ja ci daruję, bo masz dzieci, żonę i to wszystko. I kiedy wyszedł z pałacu, spotkał dłużnika, który tamten był mu dłużny, chwycił go zaczął dusić i ludzie zobaczyli, donieśli tam temu i ten, mówi, to go wrzućcie do więzienia, jeśli tak on postępuje. Jeśli on nie ma miłosierdzia w sobie, no więc nawet przepraszam nie powiedział, więc niech idzie do tego. Gdy po zwolnieniu z ogromnego długu spotkał swego sługę, który wiem mu wielką sumę, zaczął go tormosić i nie chciał okazać mu miłosierdzia, chociaż dłużnik błagał o łaskę i o przebaczenie. On tego przebaczenia jednak nie przyjął. Wydaje się więc, że zależność między zdolnością do przebaczenia a innym, a prośbą o przebaczenie jest ewidentna. Przebaczenie byłoby zatem początkiem drogi człowieka do człowieka. A Władyka Pokojny Carstwie Niebieskim napisał Jeremię w swoim bardzo dobrym wystąpieniu. Przezwyciężenie stanu konfliktu między ludźmi, konfliktu człowieka z Bogiem jest w takim wypadku warunkiem pojednania i pamięci w biblijnym znaczeniu tych słów. Przezwyciężenie stanu konfliktu między ludźmi, konfliktu człowieka z Bogiem jest w warunkiem pojednania. I ostawi nam długi nasze, jako że i my ostawiamy dłużnikom naszym. To jest to, co jest powiedziane w naszym Ojcze nasz. I ostawi nam długi nasze, zwracamy się do Boga, że warunkiem pojednania z Bogiem jest warunek pojednania się z człowiekiem. Ja wam tutaj przypomnę taką jest taka historia, bardzo, bardzo na fonie, troszeczkę tak dla ożywienia, że w Pancielinowskim monasterze w 1913 roku wyjeżdżał igumen monastera do Rosji po pieniądze, zbierać pieniądze i poprosił swego ekonoma, ażeby ten zbudował jakiś budynek, a na szpital coś tam w tym czasie trzeba było coś zbudować. Właśnie mówi, ty zbuduj w tym miejscu. I zbuduj tak, jak chce. Kiedy ten pojechał do Rosji zbierać pieniądze, ten przełożony monastera, to tamten zbudował zupełnie w innym miejscu, nie na tym miejscu, gdzie trzeba. I wszystko po swojemu zrobił. I kiedy wrócił ten igumen monastera, zobaczył, oni się bardzo pokłócili w tamtym i przestali z sobą rozmawiać. I przed śmiercią, kiedy umierał ten igumen monastera, to poprosił tego o przebaczenie, a ten mu nie przebaczył. I umarł ten igumen, a później przyszła oczywiście kolejna tego, który tam namataczył, narobił tego wszystkiego, ale skoro tamten umarł. Dlaczego ja wam mówię o tym? Ponieważ nie wiem, czy w tej chwili jest zupełnie tam troszeczkę inaczej, ale jest takie miejsce, które ja sam widziałem, jest grób i od tego grobu jest tak jakby, ono jest to już przy ścianie budynku, jest jakby pomalowana na 3 metry czarny taki prostokąt, czarny prostokąt. Jego wiele razy próbowano z tego, próbowano go, ten czarną farbę, nie wiadomo, to nawet nie jest farba, zerzeć i się nigdy nie udało tego zerzeć. Ja pytałem zresztą menestrela, co to za, od, tak tutaj i tu pochowany jest, a tutaj na 3 metry taki, jakby ktoś pomalował farbą. Więc ja pytam i oni mi właśnie to było w 80-tych latach jeszcze, 90-tych, oni mi tą historię opowiedzieli. I kiedy umarł ten, który nie przebaczył, bo na Afonie jest taka tradycja, że co 3 lata się wykopuje kości, bo u nich nie ma gdzie chować, tam są skały. I jeśli kości są białe i nie są już tylko kości są białe, to znaczy, że to był dobry monach, piszą, kiedy przyszedł do monastera, kiedy zmarł, kiedy odszedł. Znaczy, i jest takie miejsce szczególne, taka cerkiewka i te kości tam się składa i następny, jak umiera, no jego później znowu to miejsce. I później jak są kości takie miodowe troszeczkę, to znaczy, że to był święty człowiek. I po 3 latach odkopano kości tego właśnie, który nie przebaczył, i one były czarne. I są takie wypadki. I zawsze jest taki proceder, że jeśli są czarne kości, wówczas zakopują z powrotem i następne 3 lata się modlą. I oni rzeczywiście zakopali, znowu 3 lata się modlili. Odkopali, znowu czarne. No... I w ramach wyjątku jeszcze 3 lata się modlili. I znowu czarne. I po tych kościach, od tych kości czarnych, tylko czarna plama poszła po ścianie. I to nie, ja to pamiętam, ja to widziałem. Może tam zrobili jakieś, może zrobili, co coś tam zabielili, to czy nie. Tylko ja widziałem i rzeczywiście tam jak się obdrapuje, po 2-3 dniach ta farba tak jak żywa jest, tak by wracała. Czyli słowa Chrystusa nie są puszczone na wiatr. Jeśli nie przebaczycie małym tym, to i ojciec wam nie przebaczy. Słowa Ewangelii są konkretne i z tym nie wolno żartować. Przebaczenie, dla waszego właśnie informacji mówię właśnie o tym, co ja znam z autopsji. No i przestali się modlić i pozostawili to do Sądu Bożego. Jak będzie Sąd Boży, tak niech Pan Bóg. I ta plama była to w 1913 roku. On zmarł gdzieś już w 18, no to od 18 roku, a ja byłem w 1986 wtedy na Afonie. Tych lat minęło i ciągle te kości są czarne i one nie i on się nie rozkłada w ogóle. Nie rozkłada się w jakiś taki naturalny, nie schnie, one są mokre. To jest tak, my mamy w cerkwi takie różne prawda. Greckie słowo aphesis, zostało aphesis, ostawienie grzechów, odpuść nam nasze grzechy, aphesis, zostało w Biblii Tysiąclecia przetłumaczone jako przebaczenie. W modlitwie Ojcze nas czytamy, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Biblia Tysiąclecia jest w tym przykładzie konsekwentna i nie pozostawia żadnej wątpliwości. Jeśli bowiem przebaczyliście ludziom ich przewinienia i przebaczy wam Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczyliście ludziom i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. W komentarzu do tych słów święty Jan Chryzostom podkreśla, odpuszczenie, przebaczenie zależy w pierwszym rzędzie od nas i od naszej władzy pozostają, i w naszej władzy pozostaje wyrok, który na nas zostanie wydany. Ciebie, który sam jesteś winien, Zbawiciel czyni sędzią nad tobą samym. My jesteśmy sędziami, albo wydajemy wyrok, albo nie wydajemy wyrok. Jaki wyrok wydasz sam na siebie, taki wyrok i ja wydę na ciebie, mówi Bóg. Wybaczasz swojemu bratu, to i ode mnie otrzymasz takie dobrodziejstwo. Dla świętego Jana Chryzostoma, czy Złotousto, którego liturgię my sprawujemy, modlitwa o ukaranie wrogów jest niezrozumiałe. Jest ciężką obrazą Boga. Zwracasz się, opisze, z prośbą do Boga, zapominając o modlitwie, zaczynasz złorzeczyć, na swego wroga i bezcześcisz przykazanie Boże, wzywając Boga, który nakazał odrzucić wszelkie gniew przeciwko tym, którzy cię obrazili, prosząc Go o to, co sprzeciwia się Jego własnym przykazaniu. Dalej święty Jan Chryzostom pisze, że są ludzie, którzy doszli do takiego szaleństwa, że nie tylko modląc się nienawidząc wrogów, lecz nawet przeklinają ich dzieci. Po bardzo ostrym potępieniu tak postępujących ludzi święty Jan pisze: przestańmy chorować na takie szaleństwo, okażmy życzliwość tym, którzy nas obrazili, tak jak nakazał Pan. Stańmy się podobnymi do naszego Ojca w niebiosach. Użyte słowo Ojcze nasz, słowo oznacza nie tylko przebaczenie, czyli jak przedkładają inni tłumacze, i odpuszczenie. W zakres znaczeniowy tego słowa w Nowym Testamencie wchodzi również pojęcie wyzwolenie. I kiedy przebaczamy komuś, to my się też wyzwalamy. Wyzwalamy z myśli, że jesteśmy komuś winni przebaczenie. Czyli i ten, którego przebaczamy, jest wolny, staje się wolny, ponieważ relacje nasze stają się normalne, takie, jakie powinny być, ludzkie. I ja też uwalniam się od grzechu nieprzebaczenia. Uwalniam się, staję się wolny. Stają się ludźmi i do wspólnego życia przed Bogiem. Inaczej mówiąc, przebaczenie staje się fundamentem pojednania człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Mamy dużo w Biblii na ten temat rzeczy. Nauka mówiąca o wybaczeniu grzechu tkwi swoimi korzeniami w Starym Testamencie. Oczywiście ten obraz biblijny, adekwatny, który mam, rański, jest tym obrazem i pozytywnym, bo to jest stworzenie, to jest radość, to jest łaska, a z drugiej strony oczywiście nosi sobie ten aspekt negatywny, gdzie Bóg nie usłyszał od prarodziców słowa przepraszam. On nie usłyszał, czekał. Niektórzy święty Jan Chryzostom mówią, że on kilka dni czekał, aż kiedy oni powiedzą. Oni jednak zaparli się w swoim no posłuchali diabła, zresztą to jest, posłuchali zło. Jeśli ktoś słucha zło, więc wówczas ciężko jest wrócić na ścieżkę powrotu do Boga. Na pustyni Bóg objawił Mojżeszowi jako zachowujący swą łaskę na tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Już na pustyni, kiedy Żydzi szli przez pustynię po wyjściu z Egiptu, Bóg im się objawia i mówi: ja jestem Bogiem karzącym, ja jestem Bogiem mściwym, ale jestem Bogiem przebaczającym. I kiedy czytamy proroków, wielkich proroków w Starym Testamencie i małych, a warto przeczytać, te wszystkie gazety barachło, które my czytamy, którymi się zaśmiecamy nasz umysł, to jest zero w porównaniu z bogactwem Biblii. Czytajcie proroków, czytajcie Biblię, Stary Testament, Hioba czytajcie. To jest taka filozofia, która powinna nas pochłonąć do końca życia. Nie czytajcie tych wszystkich rzeczy, które nam wydajemy pieniądze i jakieś tylko rozbudzają negatywne emocje. Również prorok Dawid zdawał sobie sprawę z prawdziwej natury człowieka, kiedy powiedział: jeśli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby Ciebie się bano. Człowiek zawsze już w Starym Testamencie dokładnie zdawał sobie sprawę z tego, że został pozbawiony raju, ale zachował sobie instynkty rajskie. Instynkt piękna, pojednania, miłości, to, co otrzymaliśmy w raju. Prorok zapisał: któż jest Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, znowu zmiłuj się nad nami i zmyje nasze winy. Mamy dużo mamy w Biblii, ja to wam nie będę tego wszystkiego czytał. Jest parę takich rzeczy. Mamy tutaj u ewangelisty Mateusza i wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mamy przebaczać, jeśli mój brat wykracza przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu orzekł: nie mówię Ci aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dziennie żona może przebaczać mężowi, a mąż żonie. 77 razy. To trzeba tak, jakby się ułoży zegarkiem, to trzeba tylko patrzeć na zegarek. Słowa modlitwy Ojcze Nasz ukazują, że Bóg przebacza, jest miłosierny, podobnie jak my gotowi jesteśmy odpuścić bliźnim. Odpuść nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. No i tutaj jest jeszcze, mam tutaj Jezus, nauczając przebaczenia, posłużył się przypowieścią zagubionej owcy. Cytuję: kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż się znajdzie. A gdy znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu i zaprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która zginęła. Taką charakterystyczną jeszcze tym przykładem przebaczenia w Nowym Testamencie to jest niedziela o błudnym synie, kiedy ojciec przebacza. Jest bardzo dużo na ten temat dywagacji różnych, czy jedni mówią, że nie powinien był przebaczyć, a inni mówią, że powinien był przebaczyć. No jednak Chrystus w Ewangelii wybiera tą pozytywną, bo jakby ten młodszy, ten starszy obraża, mówi, że tak, ty całe życie jestem tutaj nawet owieczki, nie dałem się gięcia, żebym się z moimi wypił wina i poweselił z moimi przyjaciółmi, a ten łajdak całe życie wszystko zniszczył i wraca goły, wesoły i tego jeszcze obejmujesz, jeszcze mu pierścień dajesz. I cały problem tutaj tkwi, być może to jest także nawet psychologicznie, że tak się kończy ta przypowiedź. Nie wiemy, co dalej było z tym synem. Co dalej było z tym synem? Czy rzeczywiście, no mamy nadzieję, że on został przy ojcu i się pokajał i wrócił do swojego, ponieważ u ojców kościoła, że on wyjechał z tymi bogactwami i tam wszystko splądrował, przepłynął, to znaczy on był w mocach zła. On był w mocach demonów. I demony, kiedy człowiek odchodzi od swojego Stwórcy, kiedy syn opuszcza swojego ojca, mówi, albo matkę, odchodzi z domu, to on automatycznie pozbawia się łaski rodzicielskiej swoich rodziców, tak jak wierny pozbawia się łaski Bożej, kiedy odchodzi od cerkwi. Kiedy mu się wydaje, że on sobie ułoży życie tak, jak on będzie chciał, to wcale nie jest do końca tak, ponieważ ci biedni rodzice są obarczeni następnie jego powrotem, wcześniej czy później, on i tak wróci, bo nie może sobie zbudować rodziny i życia bez błogosławieństwa rodziców. Innym takim bardzo ciekawym aspektem problemu przebaczenia jest problem Józefa w Egipcie. Oczywiście wszyscy znacie Stary Testament, czytacie go każdy dzień, jeden rozdział powinien prawosławny chrześcijanin przeczytać w Biblii. I kiedy Józef był najmłodszym z braci Jakuba, no i paśli owce, oni się specjalizowali, że to byli Beduini, paśli owce. No i szła karawana, a ojciec bardzo lubił najmłodszego pasterza Józefa. No i szła karawana, oni byli daleko od domu, gdzieś w Kanaanie, i ci bracia sprzedali najmłodszego Józefa do Egiptu. I pieniądze oczywiście mieli. No i pojechali później do ojca, powiedzieli, że wilk zjadł go, bo tam umoczyli w krwi ten jego ubranie i tego. No i ten Józef, zresztą filmy są teraz, przyjeżdża do Egiptu, ten Józef jako niewolnik jest w więzieniu. No i tam zaczyna się od tego, że faraon ma sny. Mu się pewne sny śnią o kłosach grubych i kłosach cienkich i o krowach grubych i krowach cienkich. I on przepowiada, że w Egipcie będzie ktoś przyszedł i mówi, że faraon miał takie sny i nikt nie może tych snów w jakiś sposób objaśnić. No i to dochodzi do Józefa, który jest w więzieniu. I Józef powiecie faraonowi to, że będzie 7 lat tłustych, żeby się przygotował, a później będzie głód, żeby z tych tłustych lat to ziarno, które będzie miał, żeby tak spożytkował, żeby starczyło mi na te ziarna. No i cała historia polega na tym, to dochodzi do faraona, faraon go bierze do siebie na dwór, daje mu godność, staje się drugim człowiekiem w państwie, a w tamtych czasach Egipt, poziom życia w Egipcie i bogactwo w Egipcie to jest to samo, co w naszych czasach Stany Zjednoczone. To proszę sobie wyobrazić, że on staje się drugim po faraonie ważnym w tym państwie. Oni byli jeszcze bogaci dlatego, że później Żydzi pracowali za darmo przez 400 lat jako niewolnicy. No i mija się, a ojciec mówi, powie zarządcom, bo jeszcze zarządzą, żeby zbiory były dokładnie do spichlerzy, żeby nie kradli, żeby to i to. No i przez 7 lat on zbierał tego, bardzo dużo zboża zbierali i ten. I później zmarł, a wszyscy wiedzieli, że żeby zboże otrzymać, trzeba pojechać do Egiptu. No i jego bracia, którzy go sprzedali, przyjeżdżają do Egiptu, szukają tego zboża i on szybko rozpoznał. No i tam czytamy, tam taka się zabawa zaczyna w kotkę i myszkę, że on ich nie rozpoznaje. On ich od razu poznał, że to jego bracia, ale ich traktował jak cudzoziemców, bardzo strogo ich potraktował. I tam jest ten problem, pojawia się problem, który trafił, jest centralnym tematem naszego spotkania, problem przebaczenia. On tym braciom przebaczył. Pomimo faktu, że oni go sprzedali, on im przebaczył. Nie od razu. Bracia Józefa wysłali do niego posłańców z następującą wiadomością. Przebacz twoim braciom i przestępstwa i winy. Być może bracia Józefa nigdy wcześniej nie prosili o przebaczenie, ale Józef ofiarował przebaczenie nie po raz pierwszy. W poprzednich rozdziałach czytam następujące. Ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu, ale nie martwcie się już więcej i nie trapcie się tym, że się mnie sprzedali. Bóg mnie tu przysłał przed wami, żeby wam uratować życie. Będziesz mógł osiąść w ziemi Goszen blisko mnie. Mimo to słowo przebaczenie nie zostało tutaj użyte. Józef z własnej inicjatywy podjął kroki, by przebaczyć braciom. Nie zrobił tego w słabości czy ze strachu przed braćmi. Pamiętajmy, że Józef był drugim najważniejszym człowiekiem w Egipcie. Wystarczyło, żeby powiedział słowo, a jego bracia by zostali zabici albo zamknięci w więzieniu. Bracia Józefa byli zaszokowani nie tylko tym, że Józef nadal żyje, kiedy przyjechali do Egiptu po zboże, ale bali się także o swoje życie, wiedząc, jaką krzywdę mu wyrządzili. Przyjazny gest wobec nich został przyjęty z wahaniem i niepewnością. Byli tak zaskoczeni, że nie wydobyli siebie ani słowa podziękowania. Czytamy, że bracia Józefa zastanawiali się, czy Józef nie udaje przebaczenia ze względu na ojca. Teraz jakby Jakub umarł, spodziewali się otrzymać słuszną karę za zło, jaką wyrzucili Józefowi. Jasne jest jednak, że uprzednia dobroć Józefa nie była formą dyplomacji, a prawdziwym przebaczeniem. To jest już taki obraz przebaczenia, jakby w pewnym sensie Chrystus jakby nawiązuje do tego Józefa, nawiązuje do tej samej historii. Ojciec jest w Kanaanie, syn daleko odchodzi, ale syn odchodzi nie przypuszczając bogactwo, nie przepijając, tylko jest sprzedany, nie ze swojej woli. I Bóg, opiekując się nim w niewoli, stawia go na takie wyżyny. Czyli w tym jest wola Boża, przebaczenie, i on dziękuje Bogu i dziękuje, że jeśli by oni go nawet nie sprzedali, to on nie byłby Józefem. To byłby prawdopodobnie tam w Kanaanie siedziałby. To dzisiejsza Palestyna, Kanaan, tak, to jest między Jordanią a Palestyną. Siedziałby tam i pas owce. Czyli w tym jest, jakby autor Biblii chce przekazać bardzo ważną wiadomość, że jeśli się z nami źle do końca dzieje, jeśli zaufamy Bogu, jeśli poprosimy o przebaczenie, i tak nas Bóg wynagrodzi. W życiu każdego człowieka, szczególnie w życiu chrześcijanina, że nie powinniśmy złorzeczyć Bogu, że nam się coś źle dzieje, że nie mamy, bo my Boga nie prosimy. Jest takie, ja czytałem kiedyś, był taki, że umierał człowiek i patrzy, dusza już wyszła, była operacja, wyszła dusza z ciała i widzi, że w drzwiach stoi dwóch świętych. On ich rozpoznał, że to Kośmy Damian stoją w drzwiach. Oni słyną z tego, że leczą za darmo. To było dwóch lekarzy w Rzymie w III wieku, którzy chrześcijanie za darmo leczyli i oni zostali umęczeni i za swoją wiarę. I on mówi, jako dusza, mówi do nich, a dlaczego wy mi nie pomagacie, dlaczego tam stoicie, dlaczego mi nie pomagacie, przecież ja chcę jeszcze wrócić do mam żonę, dzieci, a on mówi, a nikt nas nie prosi. Świętego trzeba poprosić, Boga trzeba poprosić, jeśli Boga nie poprosi, to Bóg nie pomoże. Taka sytuacja. To ciekawe, bracia wyznawali swoje winy z obawy przed tym, a to jest to, co ja najważniejsze chciałem tutaj w całym całym tym epizodzie powiedzieć, że jakby Chrystus jakby za tło swojej opowieści o tym synu zaginionym, o marnotrawnym synie, jakby tło bierze właśnie z tej postaci Józefa, ale epilog tam jest inny, a tu jest epilog inny. I z powrotem jakby to wraca do pozytywnego, że ten tam bracia zostały przebaczeni, a tutaj syn marnotrawny otrzymuje swoje przebaczenie. Czyli Stary Testament bardzo mocno wiąże się z Nowym Testamentem. Historię o Józefie czytamy. Józef nie mógł powstrzymać się od płaczu. Nie jest jasne, dlaczego Józef płakał. Biblia tego nie wyjaśnia. Pamiętajmy, żeby do czasu, kiedy jego bracia to... Józef nie oczekiwał pocieszenia od braci. Zażądał... Zadali mu dużo bólu i cierpienia i nie spodziewał się, że przyniosą mu uzdrowienie. Uzdrowienie Józefa przychodziło od Boga i nie było rezultatem skruchy braci i przyznania się do winy. Później przypomina im o złych zamiarach, że Bóg miał inny plan. Jak to mówił prorok Izajasz, Bóg mówił u proroka Izajasza w ten sposób, że moje plany to są moje plany, nie wasze, a moje zamiary to są nie wasze zamiary. My planujemy tak, a Bóg planuje inaczej. Czy przebaczamy i zapominamy? Najwyraźniej Józef nie cierpiał na znak pamięci, oferując swoim braciom dłoń przebaczenia po raz pierwszy. Widzimy, że nawet po śmierci ojca Józef nadal pamiętał o tym, jaką krzywdę mu wyrządzili. Nie tylko płakał, ale także wyraźnie zaznaczał, że są odpowiedzialni za ten zły czyn. Jednym z powodów, dla którego Józef nie mógł zapomnieć o bolesnej przeszłości, to fakt, że związana była z nim Boża interwencja. To poprzez zły czyn jego braci Bóg wypełnił swój plan. Bóg wypełnia swój plan nawet przez, kiedy zło w pewnym momencie przyjmuje jakby pałeczkę, przyjmuje całe prowadzenie tej całej sytuacji, żeby człowieka zniszczyć, ale i tak nie jest w stanie naruszyć Boży plan. Poprzez zjedzenie grzech pierworodny, oczywiście wyrzucenie człowieka z raju, pogrożenie go grzechu, co jest zadaniem, co było zadaniem, co w planie diabła zniszczyć nas. Jeśli by nie Chrystus, to byśmy przepali wszyscy. Było zniszczenie przede wszystkim naszej duszy, pogrożenie nas, zniszczenie duszy i jednak diabeł nie wiedział, że Bóg w planie ma przyjść na ziemię, stać się człowiekiem i uratować człowieka. On o tym nie wiedział. Zły początek, ale zawsze koniec jest dobry. Pytanie, jak wielu może zadawać, czy przebaczenie powinno prowadzić do pojednania, czy przebaczenie jest tożsame z pojednaniem. Ja pamiętam, kiedyś u nas polityczny był skandal tutaj, kiedy w 70-tych latach Kościół katolicki polski, to jeszcze Wyszyński był wtedy, i Kościół katolicki w Niemczech przebaczyli sobie winy za II wojnę światową. No i wtedy pamiętam, komuniści tutaj szaleli, tutaj oni nie mogli specjalnie nic zrobić. No i to był cały czy to przebaczenie jest tożsame z pojednaniem, czy Niemcy mają się na podstawie tego pojednać z Polakami, czy nie. To było wtedy straszne, bo oni jakby wyrazili swoją wolę bez jakiegoś referendum, bez niczego. Oni spotkali się i oficjalnie dali temu ton. Przecież prawdziwe przebaczenie powinno prowadzić do pojednania. Czy myśmy się pojednali z kimkolwiek? Przebaczyliśmy, tak? Ale czy myśmy się pojednali? W historii biblijnej Józef nie tylko przebaczył braciu, ale także zapoczątkował pojednanie. Mamy tendencję do mieszania przebaczenia z pojednaniem. Profesor Manzarini z Tesalonik, słynny palamista, pisze: przebaczenie to decyzja, jaką możesz podjąć od razu. Możesz od razu podjąć przebaczenie. Ktoś uderzy w twarz, no prości. Ale on wyraża takie bardzo ciekawą myśl. Podjąć od razu. Ale aby odbudować zaufanie, trzeba czasu. Przebaczyć, a odbudować zaufanie, to są dwie różne rzeczy. Przebaczenie jest początkiem odbudowania zaufania. I tutaj trzeba mieć dużo wiary w sobie, dużo dobrego zamiaru. Pojednanie jest zbudowane na zaufaniu, ale nie ma gwarancji, że zostanie ono odbudowane nawet po przebaczeniu. Bóg miłosierny, ojciec wybaczył swojemu synowi, syn wybaczył, ale czy między nimi, czy pojawiło się zaufanie, że tak dalej będzie, czy on znowu tego nie zrobił. Józef był w stanie pokoić się z braćmi, ponieważ widział owoc prawdziwej pokuty. Oświęcimski kazus. Panie, pamiętaj nie tylko o ludziach dobrej woli, ale również o tej złej woli. Nie pamiętaj jednak o wszystkich cierpieniach, jakie nam przysporzyli. Pamiętaj o owocach, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Pamiętaj o owocach, jakie przynieśliśmy właśnie dzięki tym cierpieniom w Auschwitz. To jest modlitwa pewnej Żydówki. Wzrosła w nas dyspozycyjność, lojalność stała się bardziej przejrzysta, pokora głębsza, odwaga powiększyła się wraz ze szlachetnością. I kiedy oni staną przed Tobą, to znaczy faszyści, by zostać osądzeni, pozwól, by owoce, jakie przynieśliśmy, stały się dla nich przebaczeniem. To jest Żydówka, która stała w kolejce do komory śmierci. To jest, jeszcze raz przeczytam. Panie, pamiętaj nie tylko o ludziach dobrej woli, ale również o tych złej woli. Nie pamiętaj jednak o wszystkich cierpieniach. Zobaczcie, jakie wielkie serce. Nieochrzczona kobieta, która nie jest chrześcijanką. Nie pamiętaj o tych wszystkich cierpieniach, jakich nam przysporzyli. Pamiętaj o owocach, jakie przynieśliśmy właśnie dzięki tym cierpieniom. Wzrosła w nas dyspozycyjność, lojalność stała się bardziej przejrzysta, pokora głębsza, odwaga powiększyła się wraz ze szlachetnością dzięki naszemu cierpieniu. I kiedy oni, to znaczy Niemcy, SS-mani, staną przed Tobą, by zostać osądzeni, pozwól, by owoce, jakie przynieśliśmy, stały się dla nich przebaczeniem. Słuchaj, to jest żywa teologia. To jest żywa teologia, tak jakby sam Chrystus to powiedział. Tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. Stoi kobieta w kolejce do komory śmierci i pisze takie zapiski w ten sposób. Co my możemy o sobie, jeśli my nie potrafimy. Ta mówią, ten mówi tam Stalin, to taki tam Stalin, tam Hitler, oj to ten, tam. Ale przecież my nie wiemy, dlaczego Bóg w ten sposób pokierował. To nam dało prawo. Kiedyś ja pamiętam, taki nauczył mnie bardzo prosty człowiek. Ja mu załatwiłem dziadek, który przeszedł przez wojnę, syn świeszczenika z Ukrainy, z Lwowszczyny. I Stanisława mu załatwiłem, bo on już był sam. Łóżko tam załatwiłem, pokój mu załatwiłem. I przyjeżdżałem, on strasznie lubił suchą podwawelską. Ja mu zawsze przewoziłem tam do Stanisława, do starców. No i jakimś tak przyjechałem. I on mnie nauczył bardzo ważnej rzeczy. No i myśmy tam zaczęli coś o wojnie. Ja mówię, ten Hitler mówi, ten Stalin. Mówi, Maciuszko, nie osądzajcie, bo nie wiemy, dlaczego Bóg w ten sposób postąpił. Na wszystko jest wola Boża i żebyście nie grzeszyli. I te słowa zostały nie tylko najmniejszych, ale tych największych nie powinniśmy osądzać. A te słowa to jest teologia. Kobieta, która stoi w kolejce do komory śmierci, ona chwali nawet tych, którzy ją, bo dzięki nim jakieś owoce wyjdą. Nie w tym pokoleniu, może w następnym wyjdą po owoce. Tą modlitwę zapisała na skrawku papieru pewna anonimowa Żydówka, która spędziła parę lat w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Cóż takiego wydarzyło się w życiu tej kobiety, że zdobyło się na taką modlitwę? I to w całym sercu ludzkiego piekła, jakie było Oświęcim, doszło do zmiany w jej patrzeniu. Ta więźniarka zaczęła inaczej patrzeć na świat, na zło, na krzywdzicieli, na siebie, na Boga. A ile przecież my, ile u nas, komuna była, to ta komuna to taka zła była. Nie wiemy, dlaczego tak było. I my chrześcijanie w ten sposób postępujemy. A to jest właśnie nie chrześcijanka. Przede wszystkim twierdzi ona, że krzywda, którą wyrządzili Niemcy, stała się dla niej narzędziem wzrostu. Ona nie widzi już bólu, ale dobre owoce. To niesamowite, zwłaszcza w takim miejscu jak obóz koncentracyjny. W tej kobiecie nie ma śladu użalania się. Ona nie mówi, jaka jest biedna, że jest nic nie warta. Przeciwnie, bardzo jasno i konkretnie nazywa dobro, które w niej dojrzało. Dzięki jej przebaczeniu. Większa pokora, odwaga, wierność, szlachetność. Moglibyśmy się zapytać, czy to nie pycha? Czy może sobie przypisywać takie pozytywne cechy. ta kobieta nie wylewa swych pretensji do Boga, nie żali się do Boga, że za chwilę zamieni się w garść popiołu, że to ją spotkało. W pewnym sensie nawet jest wdzięczna Bogu. Można się złościć, że na świecie są na przykład dzieci niepełnosprawne. Rozważa, dlaczego tak się dzieje. Szukać filozoficznej odpowiedzi. Obrażać się na Boga, że wszystko jest fatalnie, że tak fatalnie poukładał. Zauważamy jeszcze jedną rzecz w modlitwie. Ta kobieta nie przekreśla sprawiedliwości. Ona nie mówi, że jeśli tak jest, to nie ma sprawiedliwości Bożej. Zresztą bardzo dużo Żydów, którzy przeszli przez oświęci, przez te obozy śmierci, zostało ateistami. I oni pierwsze pytanie, jeśli Bóg jest, to dlaczego On dopuścił do takiego, do takiej sytuacji? O, to On nie dopuścił. Dopuścili ci, którzy nie zbombardowali linii kolejowych, które prowadziły do Oświęcimia. Ta kobieta nie przekreśla sprawiedliwości, mówi o Bożym sądzie. Ona jest głęboko wierząca, słuchajcie. Ale prosi, żeby podczas sądzenia Bóg uwzględnił paradoksalne zasługi krzywdzicieli, czyli hitlerowców, które sobie zdobyli na krzywdzeniu, chociaż o tym nie wiedzą. Oni ją prowadzą do śmierci, ale nie wiedzą, że dzięki temu ona staje się innym człowiekiem. I mówią, no Boże, no to coś tam troszkę dobra też w nich jest, przebacz im. Jeśli tak się stoi, to jest Twój plan. Bo my nie wiemy, co jest za grobem. My nie wiemy, co jest tam. My wiemy tylko, co jest tutaj. Zobaczcie, jaka głębia. Ona modli się za Niemców. Ona modli się za tych, którzy ją prowadzą do komory śmierci. I prosi, żeby coś tam, nie wiem, bo to żołnierz, bo wykonuje rozkaz. Służysz na słowo przebaczyć. W języku polskim składa się ono z dwóch słów. Przestać i baczyć. Czyli przestać patrzeć na, nie zauważać na. Polskie słowo przebaczyć wskazuje na przebaczenie, ma związek z patrzeniem dosłownym i przenośnym i koncentracją uwagi, decyzją. Kobieta z Oświęcimia przestała patrzeć na zło. Ona nie widziała zła. Ona szła na śmierć, ona nie widziała zła. Ona nie wie, że to jest zło. Ona widziała dobro. Tak jak ojciec Paisi mówi, w tym bardzo ładnie mówi, że jeśli jest, no nie wiem, co sobie krowa, jak nie zostawia placek, to tam pszczoła nie poleci. Tam poleci mucha. Bo pszczoła ma zupełnie inną ideę. Ona miód produkuje. A my wszędzie potrafimy złowić. Ten człowiek jest niedobry, ten zły, ten zły, ja jestem dobry. A tutaj nie chrześcijanka. Ona nie widzi zła. Krzywdzicieli nadal nazywają krzywdzicielami, ale nie koncentruje swojego spojrzenia na bólu. Przecież oni tam głodowali strasznie. Przecież to ужас, co tam się tworzy. Dlatego widzi znacznie głębiej i dalej. Bóg otworzył jej oczy poprzez przebaczenie, otworzył jej oczy widzieć to, czego inni nie widzieli. Tak by Bóg swoje okulary jej nałożył, że ona również, jeśli mówimy, że ci przeklęci, faszyści, tam, którzy to... Ale zupełnie inna perspektywa. Tutaj Bóg stawia nas w perspektywie przebaczenia. Znowu. Gdzieś oni się spotkają w niebie. Czy ci, czy tamci. I oni sobie spojrzą w oczy. I powiedz, ona, dlaczego tak się stało? Przebaczenie jest niezwracaniem, tak. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu mamy taką tendencję, by najpierw dostrzegli braki, to czego nie mamy, a co powinniśmy byli otrzymać. Miłość, czułość, spełnienie różnych oczekiwań. Nie widzimy wtedy tego, co otrzymaliśmy, bo braki bardziej przyciągają uwagę. I ta przypadłość tkwi w nas od początku ludzkości. Już w raju diabeł w podobny sposób skusił Ewę i Adama. Bóg umieścił ich w raju i powiedział, ze wszystkich drzew tego grodu jeść możecie według upodobania, tylko z drzewa poznają dobra i zła, nie wolno wam jeść. Co tutaj uderza? Pierwsi ludzie mieli znacznie więcej możliwości niż tego, czego nie mogli zrobić. Bóg daje hojnie, ale stawia już pewne granice. Co robi diabeł? Pyta Ewę. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedźcie ze wszystkich drzew tego grodu? Niewinnie niby drobna modyfikacja, a jednak zmienia perspektywę patrzenia. Podobnie jak ta kobieta. Drobna modyfikacja zmienia perspektywę patrzenia. Ewa odpowiada, że w zasadzie to mogą mieć wszystko, ale jedno drzewo obłożone jest zakazem. a nawet nie wolno go dotykać. I tak raj pełen drzew przestał być rajem w takim razie. Z jej punktu widzenia on przestał być rajem. Bo ona się skoncentrowała tylko na tym. Nie na drzewach Chiny, a ono było takie same. W centrum zainteresowania pojawi się jedno drzewo. Nagle najważniejsze jest to, co mamy do dyspozycji. Ale najważniejsze nie to, co mamy do dyspozycji, ale to, czego nam brakuje. To jest słowo. Nagle nie to, co mamy do najważniejsze, nie to, co mamy do dyspozycji, tylko najważniejsze jest to, czego nam brakuje. Zauważamy, że inne drzewa, które mogą być gnustu, wcale nie przestały istnieć. Nadal można z nich jeść. One zniknęły z punktu widzenia ze świadomości Ewy i Adama. Cała ich uwaga skupiła się tylko na tym jednym drzewie. Czy można sobie przypisywać takie pozytywne wartości, szacunek dla siebie, jeśli nawet ktoś się rani, to tylko cierpi ciało i duszę? Stan nieprzebaczania izoluje, czyni samotnym i smutnym. Rodzi często gorycz, że ktoś ciągle próbuje mnie zranić, drażliwość, podejrzliwość. Nieprzebaczenie podcina skrzydła. Wzywa ciągle do odwetu, do nieufności. Wyczerpuje też psychicznie i fizycznie, bo człowiek ciągle o nim myśli. Nie może się wówczas dobrze modlić. Dlaczego? Bo człowiek jest zajęty sobą, analizowaniem. Czy ja przebaczyłem, czy nie przebaczyłem? Czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem? A może popełniłem pewien błąd? A potem zniechęcenie i bezsilnością. Trudno jest wtedy wślizgnąć się miłosierdziu Bożemu, łasce Bożej do naszego serca, bo jesteśmy odbudowani wielkim murem. Nieprzebaczanie robi ogromny mur wokół i odgradza nas od Boga, i odgradza nas od... jesteśmy odbudowani wielkim murem i drutem kolczastym, a wewnątrz na dodatek panoszy się jeszcze pożar. Skoro mam miłość bliźniego swego jak sam siebie, to najpierw muszę przebaczyć samemu sobie. Wiele osób patrzy na siebie w sposób surowy, okrutny, wymagający. Potępia się we własnych oczach, bo dostrzega tylko braki i grzechy słabości. Pierwszą oznaką przebaczenia sobie samemu jest przede wszystkim, tak jak wszyscy, już na tym będę kończył, jest widzenie swoich grzechów. Kiedy przebaczymy ludziom, kiedy otrzymamy, czujemy, że oni nam przebaczyli, to możemy, i dlatego możemy pójść do spowiedzi, bo do spowiedzi widzimy swoje grzechy, co nas męczy. Dlatego Chrystus mówi, jeśli nie przyniesiesz ofiary, nie przebaczysz, nie przynoś ofiary. Najpierw przynieś ofiarę, połóż ją i jak przypomnisz ofiarę w cerkwi, czy tam, że ty kogoś tam urządziłeś, to pójdź, poproś o przebaczenie i dopiero przyjść. Dlaczego? Nie możemy bez przebaczenia przychodzić, bo my nie widzimy naszych grzechów. Całe między nami, a pochodacią jest mur, jest zasłona i dlatego bardzo ważne jest, kiedy my idziemy do spowiedzi, żeby powiedzieć, prościcie mnie grzesztą, bo Bóg prości i wtedy się idzie do spowiedzi i wtedy wiemy, z czego się spowiadamy. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.